Otwórzmy list do Hebrajczyków, rozdział 3. I tam będziemy czytać od wiersza 12 do wiersza 19. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, by nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku. Gdy się powiada dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak podczas buntu. Kto to byli ci, którzy usłyszeli, a zbuntowali się? Czy nie ci wszyscy, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza? Do kogo to miał wstręt przez 40 lat? Czy nie do tych, którzy zgrzeszyli, a których ciała legły na pustyni? A komu to przysiągł, że nie wejdą do odpoczynienia Jego, jeśli nie tym, którzy byli nieposłuszni? Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. I ten tekst, który Bóg położył mi dzisiaj na sercu, dla mnie dzisiaj jest ważny. Chcę się dowiedzieć, w jaki sposób się rodzi zatwardziałość serca, a Biblia mówi, że również i karku. A więc serce i kark mogą stać się twarde. Oczywiście w sensie duchowym. Wiem, że serce nie może być twarde, nie może być kamienne, bo ono cały czas pulsuje, musi być mięsiste, musi pracować, bo jest pompą sącotłoczącą i dzięki temu żyjemy. Gdy ono stwardnieje, to potem są kłopoty, bo za mało krwi, za wolno i giniemy. Jeśli nasz kark stwardnieje, prawda? Wtedy człowiek jest nieoperatywny, bo się musi cały bardzo sztywno obracać, bo się musi, no nie może zginać. To więc jest unieruchomiony. Nasz kark musi być elastyczny, podatny. A więc w sensie duchowym są to bardzo ważne sprawy. Abyśmy mieli kark giętki, chociaż on jest sztywny zarazem, ale i giętki. To jest specyfika kręgosłupa. A też i serce nasze nie może być kamienne, nie może być otłuszczone, nie może być nieruchawe. Musi być ono wrażliwe, mięsiste. I tu jest właśnie mowa o tym, że niektórzy nie mogli wejść do odpocznienia, bo właśnie nie wierzyli. Kark ich był twardy, a serce niewłaściwe. Byli nieposłuszni. No i Bóg miał do nich wstręt, mówi nam wiersz 17. Oni wyszli pod wodzą Mojżesza z Egiptu, lecz się zbuntowali. I Mojżesz miał kłopoty, a Bóg wobec nich czuł wstręt, mówi wiersz 17. Wstręt wobec swego ludu. I największą krzywdę i boleść robią nam ci, których kochamy, których najbardziej kochamy. Ci nas mogą najbardziej zranić. I też najłatwiej jest nienawidzieć tych, których się wcześniej kochało. Musimy o tym wiedzieć. I właśnie, co robić, żeby uniknąć tego, by Bóg nie musiał czuć wstrętu, a właściwie byśmy nie musieli Go ranić, gdy On nas tak bardzo kocha. Ci, którzy słyszeli, mówi na wiersz 16, słyszeli i zbuntowali się. Wiersz 12 nam mówi, żebyśmy nawzajem na siebie uwagę zwracali. A właściwie to, żeby każdy na siebie patrzył i Słowo Boże teraz do każdego z nas jest zgłoszone i każdy z nas jest prześwietlany i każdy z nas ma sprawdzić siebie samego łącznie ze mną. Też jestem ciekawy z tego, co będzie dzisiaj głoszone. Nie myślcie, że ja już wiem, co będzie głoszone. Usłyszę razem z wami. Aby w kimś z was nie było złego, niewierzącego serca. Więc serce może być złe i niewierzące, albo złe dlatego, że niewierzące. I to serce odpada od Boga żywego. Wiemy, jak to jest nieprzyjemnie, gdy piękny tynk odpada. I potem są takie liszaje na murze. Tak to brzydko wygląda. I potem trzeba robić operacje. Na szczęście tylko kosmetyczne. Tak jak myśmy zrobili na naszym podwórku. Ale gdy coś od Boga odpadnie, to nie wystarczy zwykła kosmetyka. Zabieg kosmetyczny. Odpaść od Boga to tak jak gałąź odpadnie od drzewa i potem można ją przywiązywać, kleić i nie zawsze są szanse, że ona znów się przyjmie. A więc odpaść od żywego Boga jest równoznaczne ze śmiercią. A więc to złe, niewierzące serce jest skłonne do tego, by odpaść od żywego Boga. I stąd jedni drugich napominajcie. Ten wyraz napominać znaczy również, oprócz ostrzeżeń, znaczy również dawać zachętę. Ja jestem człowiekiem bardzo wrażliwym i nie lubię ludzi gromić, na ludzi z góry patrzeć i traktować z góry. I dlatego też zawsze moim celem jest, gdy nawet napominam, by go zachęcić. By go zachęcić. I właśnie to jest w tym słowie napominać. To nie znaczy palcem w brzuchu dziurę wiercić. Nie. Napominać znaczy podać rękę. Ogarnąć i podciągnąć i podtrzymać. Zachęcić, aby spełnić warunki, które Bóg chce, abyśmy spełniali. Czytaliśmy w tym księdze, w rozdziale 55 Księgi Izajasza, wam przyjdź do Boga. Noż wszyscy pragnący, przyjdźcie, kupujcie. Nie traćcie pieniędzy na rzeczy zbędne, ale przyjdźcie do mnie. Szukajcie mnie, dalej jest powiedziane w tym rozdziale, a żyć będzie dusza wasza. A więc chcemy, aby dzisiaj Słowo Boże nas zachęciło, chociaż wskazało nam również i na nasze błędy, na niewłaściwości. Mamy to czynić, a nie zapominać się, każdego dnia. Dopóki trwa to, co się nazywa, jest cudzysłów, dzisiaj. Pamiętamy, w zeszłą niedzielę mówiliśmy o zbawieniu. Że ten okres zbawienia jest dzisiaj. I to dzisiaj trwa już blisko 2000 lat. Jest to dzisiaj. Dzisiaj jest dzień zbawienia. I póki trwa to dzisiaj, czas łaski, Bożego miłosierdzia, musimy się napominać, by ktoś z nas, nie daj Boże, nie popadł i właśnie zatwardziałość przez oszustwo grzechu. I to jest właściwie temat, który chciałem dzisiaj omówić. Zatwardziałość spowodowana przez oszustwo grzechu. I przyjrzyjmy się trochę tekstom Pisma Świętego, dużo ich będzie w Starym Testamencie, na temat zatwardziałości serca. A więc najpierw zerknijmy tam, gdzie tej zatwardziałości wydawałoby się być nie powinno, a ona się pojawiła. A więc do ksiąg, czy do księgi Salomona. Przypowieści Salomona, rozdział 28, stronica 729. Wydawałoby się, że Salomon, kto jak kto, ale właśnie on powinien wiedzieć wszystko o tym, co potrzebne jest, by żyć. Tymczasem on wiedział, ale czasami za późno i potem już przez oszustwo grzechu stracił to, co miał jego ojciec Dawid. Przypowieści 28, wiersz 14. Szczęśliwy jest człowiek, który stale trwa w bojaźni Bożej. Lecz kto zatwardza serce, wpada w nieszczęście. Przyjrzyjmy się temu wersetowi, nawet go podkreślmy sobie. Szczęśliwy jest człowiek, błogosławiony, szczęśliwy, kto stale trwa w bojaźni Bożej. I my wiemy już z tej księgi, że bojaźń Boża to jest unikanie zła. Jest to nienawidzenie tych rzeczy, które i Bóg nie lubi. Jest to liczenie się z Bogiem. I właśnie gdy stale trwamy w tej postawie, Boże, czy to Ci się podoba? Ojcze Niebieski, czy Ty byś też tak postąpił? Panie Jezu, czy Ty byś też tam poszedł, tak powiedział? Jak wiemy, że nie, z Bożego Słowa, z naszego sumienia, to wtedy też i regulujemy tę sprawę, przepraszamy Boga i ludzi i więcej już tak nie postępujemy, a potem już unikamy zrobienia tego, co byłoby niewłaściwe. Liczymy się ciągle z Bogiem, stale. Gdy się z Bogiem liczymy, jesteśmy szczęśliwi. Ale jeśli ktoś zatwardza swoje serce i się nie liczy z Bogiem, nie trwa w Bożej bojaźni, ten wpada w nieszczęście, w różnego rodzaju nieszczęścia. Na przykład wiersz 13 nam powiada, kto ukrywa swe występki, nie ma powodzenia. A więc, jeżeli ktoś nie wyznaje tego, że zgrzeszył, tego, co złego zrobił, jeżeli ciągle ukrywa, to jest niebezpieczne, bo można się tak zabrudzić, że potem się nie domyjemy. Musimy na bieżąco się czyścić. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, mówi nam Księga Objawienia Jana. Którzy piorą swoje szaty. Nie raz upiorą i koniec, ale ciągle piorą. Niech nam każda koszula, czy cokolwiek pierzemy, niech nam to przypomina, że mam prać również i duchowo. A pierzemy chyba najczęściej prawie codziennie, co drugi dzień, prawda? Ale musimy też tak samo stale, nawet częściej, prać swoje szaty duchowe. I ci wtedy mają prawo wejść bramami do miasta. A więc, kto ukrywa swoje występki, nie ma powodzenia. Lecz kto je wyznaje, wyznaje je Bogu, jeśli potrzeba, i ludziom, i porzuca te występki oczywiście, nie tylko wyznawać i dalej to samo robić, ale porzucić te złe rzeczy, dostępuje miłosierdzia. Chwała Panu za to. W Ewangelii według świętego Marka jest pewna, powtarza się ciągle coś w wszystkich Ewangeliach. Ja tylko wybrałem z Ewangelii Marka coś, co jest takie no, ciekawe. Na przykład przyjrzyjmy się rozdziałowi trzeciemu. Rozdział trzeci. I tam mamy wiersz od pierwszego do szóstego. Jezus wstąpił znowu do synagogi i był tam człowiek z uschłą ręką. Podpatrywali go, czy uzdrowi go w sabat, by go oskarżyć. Wtedy rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę, wyjdź na środek. A do nich rzekł, czy wolno w sabat dobrze czynić, czy źle czynić? Życie zachować, czy zabić? Oni milczeli. Spojrzał na nich z gniewem, zasmucił się z powodu zatwardziałości ich serca i rzekł owemu człowiekowi, wyciągnij rękę. I wyciągnął. I ręka jego wróciła do dawnego stanu. A faryzeusze, wszedłszy zaraz, naradzali się z Herodianami, jakby go zgładzić. Taki zwięzły opis pewnej sytuacji typowej dla tamtych czasów. Jedni słuchali, fascynowali się, nic dziwnego, lud się zawsze fascynuje, a potem wołali, ukrzyżuj go. Oczywiście nie wszyscy, ale większość wołała. Większość zawsze nie jest w porządku, tylko mniejszość. Dlatego nie gorszmy się, gdy prawdziwych chrześcijan jest mało. Upodobało się tobie maluczkie statko. A więc zawsze będzie mała liczba tych, którzy prawdziwie idą za Bogiem. Nie ma narodów chrześcijańskich. Nie. Zawsze są chrześcijanie wśród tłumu chrześcijan. Będziemy za chwilę o tym mówić, skąd to się wzięło. Bo właśnie ta sytuacja tych faryzeuszy, którzy się potem pogodzili z saduceuszami, z herodianami, mimo że to były stronnictwa sobie przeciwne, faryzeusze i saduceusze, pogodzili się, że to się skądś wzięło. To wyszło z konkretnej sytuacji w danym narodzie. A więc Jezus wchodzi do synagogi i tam jest człowiek z uschłą ręką. I takim byłby zawsze, gdyby tam się Jezus nie znalazł. Ale za nim chodził ktoś, kto miał lornetkę, kto miał magnetofon, kto ciągle notował i podpatrywali go. Podpatrywali go. Czy go uzdrowi w sabat? Bo chcieli go oskarżyć. Jezus, żeby nie mieli problemów, żeby mogli zrobić dokładniej zdjęcia i dokładniej nagrać tego człowieka, nie wyprowadził gdzieś tam do jakiś zaułek, jakiś ciemny kąt synagogi, powiedział, wyjdź na środek. Stanął na środku. Jezus zawsze jest światłością i cokolwiek czyni, czyni to w sposób taki, żeby ludzie nie mieli żadnej wymówki. No i to on stanął na środku, wtedy wszyscy dokładnie widzą wszystko, on ich pyta. Czy w sabat wolno czynić dobrze, czy źle? Pytanie było podchwytliwe, bo tam już jest powiedziane czynić. Więc oni uważali, że nic nie wolno czynić. A tymczasem wiele czynności ludzie wykonywali. Też musieli jeść, prawda? Bydło musiało jeść. Trzeba było bydło napoić. A więc różne prace, niezbędne prace wykonywane i to było dopuszczalne. A gdyby, nie daj Boże, wpadła do studni gdzieś tam jakaś owca, no to nie czekaliby do jutra, tylko by ją od razu wyciągnęli. A więc to jest też trudna praca. A więc dobrze czynić, to jednak oni to robili, szczególnie gdy to dobro dotyczyło ich samych. Zachować życie, czy je zabić? Ci ludzie odpowiedzi nie dali, milczeli. Wcale nie znaczy, że byli mądrzy. Czasami się wydaje, to mi Salomon, że jak ktoś milczy, to jest mądry. Bo najczęściej człowiek nierozsądny to od razu mówi. A jak ktoś jest sprytny, to będzie milczał i wszyscy uznają, że on jest mądry. A więc nie zawsze milczenie jest złotem. W tym przypadku to milczenie miało pewien cel. Jezus zasmucił się z powodu tych ludzi, którzy musieli milczeć. mimo że znali odpowiedź. I ta odpowiedź nie była im wygodna. A więc chcieli zgładzić tego, który był dla nich niewygodny. Jezus się spojrzał na nich z gniewem. Jest to Boży gniew. Podobnie jak jest Boża miłość, jak jest też również jest i Boży gniew. To nie jest ten nasz gniew. Jest to gniew sprawiedliwy. Jest to coś innego, niż my sobie zawsze wyobrażamy. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. A więc sprawa gniewu to nie jest coś takiego oczywistego. To nie ma w nienawiści ojca swego i matki. Nie chodzi o nienawiść. Chodzi o właściwy stosunek do Boga. A wtedy się wydaje, że jakbyśmy mieli dystans do naszych najbliższych osób. A więc zasmucił się. Z jakiego powodu? I to właśnie jest odpowiedź. Z powodu zatwardziałości ich serca. A więc twardość ich serca, brak tej mięsistości sprawiała, że ci ludzie zasmucili Syna Bożego. Podobnie zasmucił Boga ten kapłan czy lewita, którzy szli obok poranionego człowieka. Ich serce było już otłuszczone, oni już byli urzędnikami. Nie mieli tego skurczu litości, to co hebrajski wyraz rachamim oznacza. A więc skurcz w naszym wnętrzu na widok bratniej niedoli. Ich serce już się nie kurczyło. Mieli zawsze jakieś godne i godziwe, w ich mniemaniu oczywiście, wytłumaczenia. Bo się śpieszę, teraz nie mogę, bo pobrudzę moje szaty liturgiczne, a może on, ten człowiek już umiera i potem się będę musiał oczyszczać, a ja przecież muszę spełniać służbę w świątyni, a więc śpieszę się, cześć, może ktoś ci inny pomoże. A więc zatwardziałość serca sprawia, że postępujemy inaczej, niż powinniśmy byli postąpić, niż Bóg oczekuje. I ci faryzeusze, później Jezus uzdrowił tego człowieka, owszem, zrobili naradę z Herodianami, jakby zgładzić Jezusa. A więc coś niewłaściwego. Postępowanie jakże niegodne zamordować. A teraz przyjrzyjmy się 16 rozdziałowi tej Ewangelii. Tych miejsc jest wiele. Ja tylko dwa wybrałem. 16 rozdział według Marka. I tam wiersz 14. Na koniec ukazał się 11 uczniom, gdy siedzieli u stołu i ganił ich niewiarę i zatwardziałość serca, że nie uwierzyli tym, którzy go widzieli z martwych wskrzeszonego. To już nie są faryzeusze, to są uczniowie. To nie są wszyscy uczniowie, jest to 11, a więc ci najlepsi z najlepszych. Więc każdemu z nas grozi zatwardziałość serca, bo im tutaj ona groziła. A później przecież zbory chrześcijańskie pierwszych wieków, czy pierwszego wieku, też ostrzegano, przecież list do Hebrajczyków nam o tym mówił, abyśmy nie popadli w zatwardziałość serca. A więc wszystkim nam to zagraża. Jezus im wyrzucał zatwardziałość serca, niewiarę. Jakże trudno im było uwierzyć, że Jezus wstał z martwych, mimo że sam o tym wcześniej mówił. Dlaczego oni nie wierzyli? Bo mieli własne koncepcje. Przecież Łukasz w Dziejach Apostolskich, pierwszy rozdział, wyraźnie nam mówi, co oni mówili do Jezusa. To byli ludzie własnej koncepcji, własnych wyobrażeń. Za chwilę będziemy mieć kapitalną charakterystykę w Starym Testamencie w jednym miejscu, takich 5 etapów, gdy całe społeczeństwo czy grupa twardnieje w swoim sercu. Oni tam mówią do Pana Jezusa, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi. I ponieważ mieli własne koncepcje, nie byli miękkiego karku, podatnego Bogu. Nie było u nich postawy, niech Twoja wola, która jest w niebie, spełni się pod moimi nogami, na tej ziemi, gdzie ja stoję. Oni mieli swoje koncepcje i Bóg musiałby je spełnić, by udowadniać, że ich kocha. Czy w tym czasie zbudujesz królestwo, czy odbudujesz królestwo Izraelowi? Jezus mówi, nie wasza to rzecz znać czasy i chwile. A więc musimy się poruszać w zakresie naszych kompetencji, tych, których Bóg nam udzielił, a nie wchodzić w Jego kompetencje. I stąd oni mieli serca twarde, bo cały czas ukierunkowane tylko w jedną stronę. Dopiero później Jezus ich zmienił, tych 10 dni i nocy tkwili, mógł ich ochrzcić od razu, ale trzeba było odczekać, aż oni zupełnie zmiękli w rękach Bożych. I dopiero wtedy Bóg z nich uczynił lud według swojej myśli. I teraz zechciejmy, bracia i siostry, otworzyć drugą Księgę Królewską, rozdział 17. Wszyscy otwórzmy, jest to miejsce bardzo ciekawe. Jest to miejsce, które typowe jest również dla wszystkich grup, społeczeństw, we wszystkich wiekach, też i dla nas w Polsce. Strona 424. Druga Księga Królewska, rozdział 17. Tam są podane od wiersza 7 przyczyny upadku państwa izraelskiego. Zawsze są jakieś przyczyny. I Biblia nam podaje, jakie to mogą być przyczyny, gdy chodzi o upadek całego państwa. I od 7 wiersza czytamy, z tym, że ja będę od razu omawiał. 7 wiersz mówi nam ogólnie, stało się tak, ponieważ synowie izraelscy grzeszyli przeciwko Panu Bogu swemu. Bogu, który ich wyprowadził z ziemi egipskiej, z władzy Faraona, króla egipskiego, i czcili obcych bogów. A więc, generalnie rzecz biorąc, ci ludzie grzeszyli przeciwko Panu. I zawsze grzech jest buntem wobec Boga. Możemy człowieka skrzywdzić. Mogę wobec siebie, własnego ciała grzeszyć. Grzech do ustwa, przetaczeństwa jest grzechem przeciwko własnemu ciału. I nie mogę powiedzieć, cóż to kogo obchodzi. Obchodzi. Dlatego, że ja w ten sposób niszczę komórkę, na to swoją rodzinę, niszczę społeczeństwo, w którym żyję, bo innych ludzi zakażam i przecież to założy się z kimś, nie samemu. I przede wszystkim wobec Boga, który nie może błogosławić mnie, mojej rodziny, moich spraw, a to się znów łączy z innymi ludźmi. A więc każdy grzech jest przeciwko Bogu. I teraz 8 wiersz nam mówi, jak to wyglądało u nich praktycznie. Postępowali według zwyczajów tych narodów, które Pan wypędził sprzed oblicza synów izraelskich oraz tych, jakie wprowadzili królowie izraelscy. Postępować to znaczy codzienna aktywność, to znaczy wszystko, cokolwiek myślimy, czynimy, to jest całokształt naszej aktywności codziennie wykonywanej. I człowiek się musi czegoś trzymać, musi mieć jakieś normy. Jeśli się Boga nie trzyma, to się musi trzymać ludzi. Jak się nie trzyma tych ludzi, to się będzie trzymał tych ludzi. I taką najprostszą rzeczą jest naśladować tych, wśród których żyjemy, którzy nas zrodzili, którzy nas kształtowali i z którymi się liczymy. A więc zwyczaje są taką rzeczą pomocniczą. I gdy te zwyczaje są dobre, no to jeszcze pół biedy. A najczęściej są to zwyczaje niewłaściwe. Często zwyczaje dobre są ośmieszane. To są staroświeccy. To jest epoki wiktoriańskiej. To jest purytanizm. My musimy być nowocześni. Za jakiś czas stwierdzą, że porozbijali sobie nie tylko nosy, ale właściwie życie. Że zmarnowali siebie i potem będą odkręcać. Ale już kilkanaście lat minęło i kilka milionów ludzi się zmarnowało. A więc zwyczaje dobre są tępione, a zwyczaje złe wchodzą i postępuje coraz gorsze zdziczenie. Ale również są zwyczaje religijne. I te zwyczaje religijne, jeżeli nie są wytworzone na bazie Bożego Słowa, są fałszywe, są złe. I nie możemy mówić, bo mój ojciec, moja matka, moi rodzice, więc muszę i ja. Zaraz zobaczymy, wiersz 9 nam o tym będzie mówił. Przyjrzyjmy się, albo jeszcze. Więc to były zwyczaje tych narodów, które żyły wokół nich, a też zwyczaje, które wprowadzali przywódcy izraelscy, królowie. I lud temu się poddawał. Pamiętamy kiedyś, gdy Eliasz się nie chciał poddać tym zwyczajom. Gdy trzeba było się ukrywać. Eliasz sądził, że jest sam w Izraelu. Było takich ludzi 7000, którzy się nie poddali naciskowi płynącemu z góry. Gdy Jezebel, gdy Achab wprowadzali zwyczaje niegodne Boga. Jednak była garstka ludzi, 7000 plus Eliasz, którzy się Bogu podobali, a tym zwyczajom się nie poddali. A więc musimy być nonkonformistami. To znaczy ludźmi, którzy nie płyną jak śnięta ryba z biegiem rzeki, lecz płyną pod prąd, bo w tej rybie jest życie. Ma instynkt i wie, że musi płynąć, iść do źródła. Wiersz 9 nam powiada dalej. wymyślili też synowie izraelscy rzeczy niewłaściwe o Panu Bogu swoim. Pobudowali sobie świątynki na wzgórzach we wszystkich swoich miejscowościach, począwszy od baszty strażniczej aż do grodu warownego. A więc to, że sobie pobudowali świątynki na wzgórzach we wszystkich miejscowościach, było wynikiem tego, iż myśleli. Pamiętacie, że w zeszłej niedzieli, czy właściwie w piątek poprzedni, mówiliśmy, jak ktoś nie był, kiedy było nabożeństwo, mówiliśmy o zbroi Bożej, jest to nagrane na kasetach. Mówiliśmy o pierwszym elemencie uzbrojenia, iż biodra naszej myśli mają być opasane prawdą, że myślenie nasze warunkuje wszystko, nasze odczuwanie, nasz stosunek do ludzi, nasze słowa, naszą aktywność. I właśnie tutaj oni wymyślili sobie. W wyniku tego, co widzieli, czego pragnęło ich buntownicze serce, czy też serce, które jest przewrotne, jak mówi nam Księga Jeremiasza. Nie możemy nigdy na sobie bazować, tylko na Bogu. I stąd musimy mieć miarę Bożego Słowa, musi nas prowadzić Duch Święty, musimy czasami cierpieć, musi nas też również i ktoś korygować. Bo nasze serce jest przewrotne i nie ma człowieka, który by nie miał serca przewrotnego. Tylko Jezus był idealny pod tym względem. Chwała Panu za to. I potem to serce przewrotne pracuje w naszym umyśle i my sobie możemy rzeczy różne wymyślić. Ale to były rzeczy dotyczące Boga. Boga Jahwe. I wymyślili rzeczy niewłaściwe. Kochani, i gdy my się urodzimy już w narodzie, który jest nazwany od imienia tego Boga, wśród chrześcijan, a ci chrześcijanie już wcześniej sobie wymyślili różne rzeczy o Bogu niewłaściwe, i my wśród nich żyjemy, czy mamy punkt odniesienia? A jeśli do tego nie mamy w ogóle Biblii, nie znamy jej tylko tak ze słyszenia, nie znamy w ogóle Bożego Słowa, i nam się wszystko miesza, i to nawet naukowcy tak mieszają dokładnie. Cytują Jezusa, ale mówią coś, czego nie powiedział. Cytują Pawła i znów przekręcają. Widać, że w ogóle nie znają się na tym, co cytują. A mi się wydaje, że są naukowcy, podpierają to tekstami. Są niewiarygodni. A więc tak jest nikła znajomość Bożego Słowa. Ktoś pisze o nabożeństwach ewangelickich. I mówi, i msze ewangelickie się odbywają. To by się sprawdziłby sobie, że msza jest tylko w kościołach katolickich. Ewangelicy nigdy mszy nie mają, bo msza ma inne znaczenie. Więc taki jest, no, taka jest arogancja, gdy chodzi o poznanie prawdy. I właśnie, gdy my się urodzimy w takiej sytuacji, nic dziwnego, że później będziemy się trzymać tego, co ludzie wymyślili. I gdy u nas się teraz pojawi prawda Bożego Słowa, czy ktoś nam powie, uważamy, ten człowiek jest niewłaściwy, on coś inaczej myśli, on burzy porządek. Nie, musimy go wyrzucić, bo jest to obce ciało. Więc mechanizm odrzucenia jest bardzo prosty, prawda? Ale jest to grzech wobec Boga. Wymyślać sobie rzeczy o Nim niezgodne z tym, kim Bóg jest i czego On sobie życzy. Amen? Musimy o tym wiedzieć. Jest to grzech. Oni tak postąpili. Wiersz 10 nam mówi, że w wyniku tego, co sobie umyślili, nastawiali sobie słupów i posągów Aszery na każdym wyniosłym pagórku, pod każdym drzewem zielonym. I ludzie z zachodu, którzy przyjeżdżają, są zdumieni pobożnością, religijnością naszego narodu. Nie znają naszego narodu, bo trudno poznać naród w ciągu 10 dni, ale jadą samochodami i się muszą przyciskać w niedzielne poranki pomiędzy tłumami ludzi, którzy idą raz w tą stronę, za godzinę w drugą stronę. To oni są zdumieni, że ludzie tak tłumnie idą do kościoła i podziwiają, na tym miejscu nieraz mówili, jakiż to wasz naród jest pobożny. Z kolei, gdy widzą krzyże tu i ówdzie, autobus zatrzymują, robią zdjęcia i są pełni zdumienia, jak też nasz naród, nawet na drogach roztajnych, polnych, w piaszczystej drodze, buduje krzyże czy też kapliczki. Jest to wynik religijności, tej ludowej religijności przywiązania do tradycji naszego narodu. Ale czy to świadczy o tym, że postępuje się tak, jak Bóg sobie tego życzy? To by trzeba było sprawdzić. Czy Bóg sobie tego tak właśnie życzy? I tamci sobie jakoś to wytłumaczyli. I nastawiali słupów, posągów Aszery na każdym wniosłym górku, pod każdym pagórku, na każdym zielonym drzewem. Świątynki budowano na wzgórzach, więc kapliczki. I te zwyczaje się przeniosły również do naszej ludowej pobożności. Wiersz 11 mówi, że spalali tam swych świątynkach, kapliczkach kadzidła. Podobnie jak ludzie, którzy mieszkali wokół nich, jak ludzie, którzy byli dla nich przykładem. I w ten sposób popełniali złe czyny, pobudzając Pana do gniewu. W tym czasie Bóg nie milczał. Nie. Posyłał proroków do nich. Prorocy cierpieli, mówili. Proroków część słuchała, część nie słuchała. Czasami zmieniano, jakiś król się pojawił, na przykład Joasz zrobił reformę, bo nagle mu przyniesiono zwoje ksiąg. Zaczął czytać. Pisarz zaczął czytać i król się przejął. I zaczął wszystko to niszczyć. Świątynki zniszczył, zrównał z ziemią, popalił, cały naród zmobilizował znów do świątyni, do kultu żywego Boga. A więc były reformy. Ale po nim znów przyszedł następny i zaczął jeszcze gorzej niż jego dziad. I Pan cały czas napominał, aż wreszcie to królestwo odciął. Odciął zupełnie, rozproszył i oni zniknęli, także dzisiaj trudno jest odszukać to wszystko, co było kiedyś scalone. 12 wiersz mówi, że czcili też bałwany, o których Pan powiedział, nie czyńcie tego. Wbrew zakonowi, wbrew dekalogowi czcili, to znaczy zajmowali się, to znaczy adorowali, to znaczy o tym myśleli, do tego kierowali swoje uczucia, swoją postawę całą. Czcili to, co było martwe. Owszem, słońce, księżyc, a też i różne wytwory. Pan ich, 13 wiersz mówi, ostrzegał Izraela i Judę przez proroków, przez jasnowidzów. Zawróćcie ze swoich błędnych dróg. Przestrzegajcie moich przykazań, moich ustaw. Zgodnie z całym zakonem, jaki nadałem waszym ojcom, przekazałem przez moje sługi proroków. Oni jednak nie słuchali i, uwaga, 14 wiersz, stwardniał ich kart. To jest proces. Stwardniał ich kart. Jak kart ich ojców, którzy nie zaufali Panu, Bogu swemu. Owszem, wzgardzili Jego ustawami, przymierzem, jakie zawarł z nimi, przestrogami, jakie mi ich ostrzegał i poszli za marnością. I sami się stali marnością, jak ludy okoliczne. I tak dalej. Tu sobie dalej można czytać, co oni robili. Jak odlewali posągi, jak oddawali na spalenie swoje dzieci i tak dalej. To już dalej proszę sobie samemu postudiować. Teraz się przenieśmy do pewnego wersetu, który nam sumuje to, co się powiedzieli teraz. Efezjan 4,18. Efezjan 4,18. Wiersz 17, potem 18 mówi nam tak. To więc mówię i zaklinam na Pana, byście już więcej nie postępowali, a więc ta ciągła aktywność, stała aktywność, jak poganie lub narody. To jest ten sam wyraz w greckim. Poganie, narody postępują w próżności swego umysłu, mając przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich, mając umysł przytępiony. A więc ta nieświadomość, ta ignorancja spowodowana jest przez przytępiony umysł i przez zatwardziałość serca. Aż 4 razy Biblia używa tego określenia nie zatwardzajcie serca swego. 4 razy. Pierwszy raz Psalm 95, wiersz 6. Potem Hebrajczyków 3,8, 15 wiersz 3 rozdziału oraz 4 rozdział 7 wiersz. Nie zatwardzajcie serca swego, a więc to ode mnie jest zależne. To, czy moje serce stwardnieje, zależne jest ode mnie, bo do mnie jest podane polecenie nie zatwardzaj swego serca. I teraz wróćmy do tego listu do Hebrajczyków, rozdział 3. Tysiąc 300 stronica. Co sprawia, że człowiek, który nawet nie chce i o tym wie, popada w zatwardziałość serca? Co sprawia? 13 wiersz. Aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. I właśnie to podkreśliłem w swojej Biblii. Oszustwo grzechu. Właśnie zastanawiałem, że diabeł ma dobry towar do zaoferowania. Nie jest to towar dla nas obrzydliwy. Nie jest to towar w sposób oczywisty dla nas niewłaściwy. Jest to towar, którego pragnie nasza dusza. Nasze ciało tego pożąda. Grzech jest czymś, co jest miłe dla danego człowieka. Ja nie spotkałem nigdy pokusy dotyczącej rzeczy dla mnie niemiłej. Czy ktoś spotkał z was? Diabeł nigdy mnie nie kusił w czymś, czego ja nie lubiłem, a ktoś lubił. Jego kusił w tym, co on lubi, a mnie w tym, co ja lubię. A więc diabeł ma sprzymierzeńca w dobrym towarze, w towarze pożądanym przez moją grzeszną, upadłą naturę, przez mój cielesny sposób myślenia, przez mego starego, grzesznego człowieka. I jest to oszustwo. Dlatego, że ten grzech, który spowoduje złą rzecz w moim życiu, wydaje mi się, że jest dobry. Jest to trucizna nie gorzka, słodka trucizna. Są też chyba takie trucizny, prawda? Są też trucizny bez smaku. Bezwonne, bez smaku. A więc coś, co nas może oszukać. Coś, co musimy znać i z czym musimy postępować właściwie. Ileż to ludzi zginęło, prawda, przez pomyłkę, gdy im dosypano czegoś innego zamiast soli, czegoś, co wyglądało jak sól. Prawda? Był potem proces o te noworodki i ktoś za to odpowiadał, że był niewłaściwy napis, też dana rzecz się znajdowała w niewłaściwym słoiczku. Ale to wyglądało i zapach podobnie jak i tamto, więc się nikt nie zastanawiał. A więc oszustwo grzechu. Oczywiście diabeł korzysta z tego, bo sam nazwany jest ojcem kłamstwa. Więc on oszustwa też i używa, zresztą sam wyraz diaballo po grecku znaczy przerzucać, odwracać, przewrotny. On właśnie jest oszustem, a więc też i korzysta z tego, gdy się dajemy nabrać. I elementów oszukańczych, on elementy oszukańcze stosuje, wykorzystuje je, gdy chodzi o nas. Przyjrzyjmy się, jak to było przy pierwszym upadku w grzech. Czy diabeł właśnie, to jest Genezy 3 rozdział, czy diabeł właśnie nie to wykorzystał, mówiąc do kobiety, że to nieprawdą, iż umrą, że Bóg się zabezpiecza przed konkurencją, żeby nie miał ludzi, którzy podobnie jak i on znają i dobro, i zło. Gdy Ewa patrzyła, to jej ciało nie mówiło, to jest obrzydliwe, nie ruszaj tego, ojej, i się przemusiła, i jej diabeł musiał wcisnąć w zęby ten owoc. Nie. Jej ciało mówiło, jest to piękny owoc. Z przyjemnością na niego patrzyła, aż chciała wziąć do ręki, tak był piękny. Oj, ona czuje, że go chce zjeść. Jak w stosunku do pomarańczy, czy do jakiejś dobrej gruszki czujemy, że chcielibyśmy ją teraz zjeść, bo już czujemy, jak to się rozpływa. I więc ciało jej chciało spożyć to, co Bóg jej zabronił. A też jej całe wnętrze mówiło, że to jest rzecz korzystna. Również dla ducha, znaczy dla wnętrza, bo będzie znała, będzie miała po prostu szersze horyzonty. Również i zło pozna oprócz dobra. I właśnie posłuchała ducha, który mówi, ja wiem lepiej od Boga. To jest oszustwo. Nie umrzecie. Było wyraźne oszustwo. Pamiętamy Salomona. Mądry człowiek, a dał się zwieść. Miał bogactwo, sławę, wcześniej otrzymał mądrość i zapragnął koni, koni, które były w Egipcie. I sprowadził te konie. No cóż, wielka rzecz, import koni, dobrze jest mieć dobrą armię, uzbrojoną, oczywiście uzbroił swoje wozy, też woźniców sprowadził wozy. Ale Bóg powiedział, nie będzie twój król, to mówi Bóg do Mojżesza, sprowadzał koni z Egiptu, by nie wracał drogą, którą was ja wywiodłem z domu niewoli. Tego nie posłuchał Salomon. Razem z koni musiał sprowadzić i całą obsługę tych koni. Nawiązał kontakty gospodarcze, a potem nie tylko, bo się ożenił z córką Faraona, z Egiptem. I później już znamy jego drogę odstępstwa. A więc było to oszustwo. Na pewno doradców swoich umiał przekonać. Na pewno też umiał i wytłumaczyć to zastrzeżenie, jakie Bóg uczynił odnośnie tych koni wobec Mojżesza. Nie wiem, jak sobie Judasz tłumaczył swoją postawę. Bo cały czas chciał zarobić na Jezusie. Nie wiem. Ale widocznie miał jakieś argumenty logiczne, skoro się poddał tej koncepcji. Nie wiem, o czym myśleli Ananiasz i Safira, gdy ich Piotr, właściwie Safira, zapytał wprost, czy za taką sumę sprzedaliście tę posiadłość. Tak, za taką. Nie wiem, jak oni się ustawili, jak sobie wytłumaczyli, że taka była pewna tego, co powiedziała. Albo taki przykład bardzo tragiczny, o czym mówi nam, tego nie będę teraz czytał, Genezis, rozdział 25 i wiersz 29-34, potem rozdział 27, wiersz 30-34, a później używa tego przykładu list do Hebrajczyków, 12 rozdział, i tu już otwórzmy sobie. Hebrajczyków, 12 rozdział. Przykład tragiczny ze Starego Testamentu, ale który ma również wymowę w Nowym Testamencie i jest dla nas ostrzeżeniem. 12 rozdział Hebrajczyków, wiersz 15, 16, 17. Bacząc, by nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i by przeze nie pokalało się wielu, żeby nikt nie był rozpustny lub lekkomyślny jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał pierworodztwo swoje. A wiecie, że potem, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony. Nie uzyskał bowiem zmiany swego położenia, chociaż o nią ze łzami zabiegał. Ezaw. Wydawałoby się, że nie był to zły człowiek. Po prostu był głodny, był przeraźliwie, śmiertelnie głodny i chciał zjeść. A gdy czuł zapach, więc też i wszystko by oddał. Na szczęście nie życie, nie swoją duszę diabłu, tylko jakieś tam pierworodztwo. A więc nie doceniał tego, co miał. Był lekkomyślny. Spójrzmy. Gdy nie doceniamy tego, co mamy, jestem zbawiony. Bóg mi grzechy przebaczył. I to sobie ceniłem przez kilka lat. Ale potem to jakoś u nas powszednieje. Nie doceniamy tego, że Jezus stąpił z niebios, że był na tej ziemi, że za nas umarł. Nam stale o tym przypomina Wieczerza Pańska, że za nas umarł, zapłacił cenę. Teraz, gdy my to lekceważymy, on jest smutny, a nawet Biblia mówi, że drugi raz go, przenośnie oczywiście, krzyżujemy naszymi grzechami, jako ludzi już wierzących, odrodzonych. A więc musimy nie być lekkomyślni. Od tam córka sobie wraca do domu o godzinie 11:30. Najpierw 10:30, potem 11:30. I sobie nawet nie wyobraża, to sobie wyobrazi, że nie będzie musiała, ale sama będzie miała córkę, sama będzie matką. Ale wcześniej, co przeżywają rodzice? Obdzwonili wszystkich znajomych, skoczyli tu i ówdzie i siedzą, nie wiedząc, co się dzieje. Pracuje ich wyobraźnia. I potem sobie wyobrażają, właśnie szła, napadli. I teraz gdzie iść, gdzie szukać? Pana przychodzi, spokojnie do niej mówią, wiesz, to ona, no wielkie rzeczy, przecież szłam bezpiecznie, odprowadzono mnie, tak dalej, no. Mogę zadzwonić, no, chciałam, ale no, tam zawsze były jakieś przeszkody. I sobie nie wyobraża tych męczarni, tego wszystkiego, bo no właśnie, jest lekkomyślna. I tak wszyscy postępujemy, prawda? Aż później zmieniamy rolę i się stajemy sami rodzicami. Potem rozumiemy swoją mamę czy ojca, cośmy im robili, prawda? A więc w sensie duchowym tej lekkomyślności nie wolno nam tolerować w naszym życiu. Każdy z nas musi w sposób dojrzały, z bojaźnią i ze drżeniem czuwać, sprawować swoje zbawienie. O tym mówiliśmy w zeszłej niedzieli. A więc lekkomyślność jest niebezpieczna. Dalej, rozpustny. Ten wyraz oznacza, że on przedkładał przyjemności nad rzeczy właściwe, nad to, co jest pożyteczne. A więc przyjemność doczesna. O tym mówi nam też do Hebrajczyków 11 rozdział, że Mojżesz nie chciał mieć rozkoszy, znaczy doczesnej rozkoszy grzechu. Wiersz 25, no a to jest stanie poprzednie, 11 rozdział 25 Hebrajczyków. Wolał znosić uciski, wiersz 25, 11 rozdział, niżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. Zażywanie przemijającej rozkoszy grzechu. A więc zażywanie, coś, co sprawia nam przyjemność i satysfakcję, czyli zaspokojenie, chciałem powiedzieć, zaspokojenie, Jest to rozkosz, a więc coś no, dla nas miłego, jest coś przeciwnego naszej naturze, miłego. Jest to grzech, jednak rzecz niewłaściwa i jest ona przemijająca, a więc ciągle trzeba ją odnawiać. Bo gdyby się raz zgrzeszyło i miało już na wieki ten rozkosz, to co innego. Ale jest to cisterna dziurawa. Zaspokoisz i za pół godziny czy za pięć dni masz na nowo te same pragnienia czy jeszcze inne i ciągle tak biegasz za czymś, co cię nigdy nie zaspokoi. Jest to przemijające, jest to właśnie oszustwo dlatego. Więc dlatego to jest złudne. Tylko Jezus ma wodę, której gdy się napijemy, to już więcej pragnąć nie będziemy. Chwała Panu za to. Tylko On ma prawdziwą rozkosz, nieprzemijającą. I to nie jest rozkosz grzeszna. Jest to rozkosz od Boga pochodząca, z Bożego strumienia. I właśnie ten był rozpustny, czyli przedkładał rzeczy przyjemne, rozkosz, nawet rzeczy niewłaściwych, nad to, czego Bóg oczekuje, nad rzeczy, te słuszne, Boże rzeczy. Na tym polega jego rozpusta. I sprzedał swoje pierworodztwo. Dlatego do zboru w Laodycei jest powiedziane, kup sobie maści, nabądź sobie złota, odziej się, kup. Jeśli wcześniej sprzedałeś to, za co cię Bóg kupił, jeżeli rozmieniłeś na drobne tę moc, którą miałeś w sobie, teraz pokutując musisz kupić przez pokutę, przez poniżenie się. Musisz sobie odkupić to niejako, abyś znał również i cenę tego, co wcześniej lekkomyślnie, za darmo, ale jednak lekkomyślnie traktowałeś, przyjąłeś. I tak, bracia i siostry, zastanawiałem się, jak to może być praktycznie w moim życiu. Człowiekiem wierzącym jestem, znam Biblię. I tak każdy z nas może sobie rozmyślać, jak to może wyglądać w moim osobistym życiu. I na przykład, jeżeli te 7 konarów, 7 tych skłonności naszego ciała do złych rzeczy dają znać u nas samych. Na przykład, gdy jestem ciągle głodny pochwał. Ciągle chcę, żeby mnie darzono uznaniem. I to jest naturalnym pragnieniem. Ale człowiek dojrzały, potem już coraz mniej tego powinien oczekiwać. Nie całkowicie już się wyrzec tego, ale coraz mniej. Dlatego, że musi mieć zadowolenie z Boga, z Bożej aprobaty, z samego siebie. Nie ciągle być zależny od opinii ludzkiej. To jest dobre dla dzieci, które kształtujemy, które kształtują też sobie właściwie postawy. Ale później, gdy my tego oczekujemy, to chcemy być ciągle gwiazdorami, ciągle uznawani, ciągle głodni miłości, ciągle domagający się miłości i wtedy karmimy naszą pychę. Musimy o tym wiedzieć. A więc to jest właściwe, ale w właściwym okresie. Ale potem nie możemy się w tym utrwalać. Albo na przykład mamy przyjemność w mówieniu o innych ludziach. I najczęściej o ich wadach. I to omawiamy w ten i w ten sposób. I znajdujemy w tym przyjemność. Nie przykrość, lecz przyjemność. W ten sposób ich poniżamy, a siebie wywyższamy. W ten niewinny sposób karmimy swoją pychę. Stąd jest plotkarstwo. Stąd jest przenoszenie wieści sprawdzonych, niesprawdzonych. I tak mógłbym teraz dodawać różne niewinne postawy, sposoby postępowania, które karmią naszą pychę. I wtedy się możemy zatwardzić. I nagle ktoś czy coś, okoliczności lub człowiek lub Bóg nas poniżą, bo odsuną, bo nie docenią, nie zauważą, ręki nie podadzą, nie uśmiechną się, no, zrobią coś, czego dotychczas nie robiono wobec nas i my poczujemy się urażeni. Tacy jacyś niedowartościowani i będziemy zaskoczeni. Właśnie kiedyś miałem pewien przykład pewnego starszego już kaznodziei, którego w podobny sposób w jego opinii zlekceważono. W jego opinii oczywiście. I on to przeżył tak dramatycznie, tak się długo na ten temat użalał. Potem aż napisał artykuł do chrześcijanina. Ja teraz zastanawiałem się, dlaczego ten człowiek tak to boleśnie przeżył, gdy ja, młody jeszcze, student, prawda, tego nie odczuwam. Ale on jest starszy ode mnie o tyle i tyle lat. Kadodzieją docenianym był już tyle i tyle lat, więc jak ja będę za lat 20 czy 30? Chyba podobnie będę mógł zareagować. Więc co zrobić, żeby tak nie reagować? I powiedziałem, Panie, chcę się uczyć na cudzych błędach. A więc nie lekceważyłem tego brata, ale wziąłem sobie ostrzeżenie na jego przypadku, przykładzie dla siebie. I potem się tak podobnie było, że w pewnych okolicznościach jakoś tak już byłem oswojony z tym, że ciągle były pierwsze miejsca, ciągle zapraszali, nagle się okazało, że byłem potraktowany normalnie. Co zawsze dla mnie to było też rzeczą normalną, nigdy nie oczekiwałem, ale już się oswoiłem, niechcący. I nagle czuję się przez pierwszą godzinę na nabożeństwie źle. Czegoś mi brak, jestem wewnętrznie rozgniewany, jakiś taki rozdrażniony. I myślę, panie, dlaczego? Aha, zaczyna się. Dobrze, to częściej. I już zrozumiałem, że tu się zaczęła choroba. Przez przyzwyczajenie. A więc musimy ciągle czuwać nad sobą, by nie popaść w zatwardziałość poprzez oszustwo grzechu. Chyba proste, prawda? Jest u nas również i chciwość. Chciwość, która nie powinna być rzeczą złą, ale chciwość, która rodzi się z postawy zabezpieczania bytu własnego i najbliższych osób. A więc wtedy chcemy mieć to, owo i musimy się w coś ubrać, coś zjeść i tak dalej, i tak dalej. No rosną w miarę potrzeb, rosną też nasze oczekiwania. I tu właśnie oszustwo grzechu się może przejawić, że ktoś się zapędzi w kierunku pieniędzy na przykład. I pokocha pieniądze. Oczywiście, że nie z całego serca, siły, myśli i duszy. Nie, to kocha Boga. Ale w takiej dużej mierze i potem coraz większej mierze. Im jest większa inflacja, tym więcej pieniędzy musi mieć, żeby poziom wyrównać, prawda? I tak się zapędzi, że nie daj Boże, żeby Bóg go potem musiał postawić pod ścianą, o którą on sobie nos rozwalił i ociekając krwią zastanawia się dlaczego. Trzeba wcześniej pomyśleć, czy ta ułuda bogactw, o której pisze, o której mówi Jezus w tym podobieństwie o siewcy, czy ta ułuda bogactw, te ciernie, czasem i mnie się nie dały jakoś, czy ja ich nie przyjąłem, czy we mnie się nie wsiało. Bo to się potem może przeradzić w chciwość. Musimy uważać. Ludzie oszczędni mówią, ach, to jest dobry, oszczędny czy skąpy. To jest różnica, prawda? Ktoś jest stanowczy albo uparty. Też jest różnica. Gdzie jest ta różnica? Ja wam nie powiem. Ale musimy wiedzieć, że stanowczość czasami jest uporem, głupim uporem. Czasami upór jest stanowczością. Podobnie i chciwość, a oszczędność czy skąpstwo i oszczędność idą obok siebie i trudno jest to rozdzielić. Trzeba sprawdzić siebie, czy ja rzeczywiście jestem w stanie oddać wszystko. Panie, jestem gotów, a więc daj na kolektę 5000 złotych. Panie, ja nie mam, to mam 1000 złotych, to zajrzyj do portfela. Zaglądam, patrzę, oj, przez pomyłkę wziąłem 5000 złotych. Kolory są podobne, prawda? Już nie mam wyjścia. Jest tam też i 1000. Ile mam dać? No przecież powiedziałem ci, daj 5000. No panie, ale ja przecież potrzebuję. No więc tak, czy ci zależy na tych pieniądzach, czy nie zależy? I to była rzecz konkretna. Konkretna. Wtedy właśnie dotyczyło to 10 000 złotych. No, to było też i lat temu 6 czy 7. A więc miała większą wartość. Była pewna kolekta na pewną sprawę, w pewnym zborze, nie w naszym. I taką właśnie poczułem taki nakaz, taką chęć. Ona by mi była niewygodna. Ale dałem. Bo wiedziałem, że nie mogę się przywiązać do tych rzeczy. Muszę mieć serce mięsiste. A więc musimy się ciągle sprawdzać w tej kwestii. Obżarstwo. Wydawałoby się, że prawda, że potrzeba, bo jestem taki słabiutki i tak dalej. Ale kochani, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. Gdy człowiek nie panuje nad sobą, nie kontroluje tego, co wpuszcza do swojego żołądka, sprawia, że serce w sensie fizycznym będzie mu źle pracować. Że jego organizm później będzie coraz cięższy, nogi będą miały kłopoty. No w ogóle wiemy, w czym rzecz. Ale w ramach obżarstwa, w ramach nieumiarkowania i w tej kwestii, również i przywiązanie się do różnych rzeczy. Jeśli nie mam 5 łyżek cukrów, prawda, w kawie czy herbacie, może przesadziłem, 3 łyżek, to ja nie wypiję. A czemu nie? Czemu nie? Wtedy grymasimy. Bo gdy możemy, słodzimy, nie ma problemu. Może sobie słodzić 10 łyżek, prawda? Ale jeśli nie ma tego, to grymasimy. Jesteśmy rozdrażnieni. Potem ja tylko jem, prawda, w swoim czasie to było na kursie, tylko chleb z wędliną, tylko z szynką, ale nie żółty ser, nie kaszę manny na mleku, ja i są grymasy. Ja wiedziałem, że teraz pokolenie rośnie takiej młodzieży rozkapryszonej, rozgranaszonej. Mamusie tam im mleko przesadzają, żeby nie było kożuszka i tak dalej. Powiedziałem, kto nie zje, to będzie dyżurnym. I potem sprzątali, robili różne rzeczy. Chyba, że wcześniej powie, że nie będzie jadł. I gdy patrzę, że część talerzy przez panienki jest odkładana, że już nie jedzą, pytam, dlaczego nie jecie? I zrobiłem im wykład na temat macierzyństwa, wartości mleka dla potomstwa i tak dalej. Teraz się do tego przyzwyczajajcie. Oj, sobie wzięło to do serca. A więc, gdy się przyzwyczajimy do pewnych rzeczy i potem jesteśmy zniecierpliwieni, rozdrażnieni, to się nie tylko na misjonarzy nie nadajemy, ale również nie nadajemy się na prawdziwych chrześcijan. Gdy nie możemy wyjść w tym czy innym na ulicę, bo to jak to wygląda, bo torebka niebieska, buty zielone, to jak to wygląda? No trudno, gdybyś mogła sobie sprawić w sposób właściwy, ale jeżeli nie możesz, no to trudno. I się troszkę nauczmy. Ja tu nie chcę, żebyśmy byli kiczowaci pod względem ubioru, ale chyba rozumiecie, o co chodzi. Zajmiemy się niewolnikami pewnych rzeczy, a tymczasem życie niesie nam różne sprawy. A więc są pewnie ludzie, którzy sobie tłumaczą, że musi sobie wypić piwo na przykład. No bo piwo jest takie dobre, no ja nie wiem, czy polskie piwo jest dobre. Dla mnie ono jest obrzydliwe. Dla kogoś może ono być dobre. Ale wiem, że właśnie to piwo, które ma dosyć dużo alkoholu, ono potem sprawia pewnego rodzaju uzależnienie człowieka. Nie wiem, bo ja nie używam alkoholu ani piwa w takim sensie, jak mówię w tej chwili, ale wiem, że ono sprawia pewnego rodzaju uzależnienie, bo kiedyś sam na sobie to chciałem sprawdzić. Bo o tym mi mówiono, ja myślę, czy oni nie przesadzają. I sprawdziłem sobie. Zawsze wypijałem troszkę wina wytrawnego. Tak, gdy było coś tłuste i tak dalej, to wypijałem, bo tak. I stwierdziłem, że potem już jakoś mnie tak ciągnęło do lodówki, otwierałem lodówkę, uciekałem, już nawet bez potrzeby, o tej samej porze. Aha, jednak mają rację, a więc koniec. I to wino stało, aż trzeba było, nie wiem, co z nim zrobić, ta resztka i powiedziałem, tak, to jest racja. Człowiek się uzależnia do pewnych rzeczy. Podobnie bywa z narkotykami. Ach, uśmierzę sobie ból, ach, zrobię to, ach, muszę. I potem wielu lekarzy, którzy mają łatwość uśmierzenia bólu właśnie w ten sposób, zamiast ból przecierpieć, stają się narkomanami. Podobnie z tytoniem. A więc do nieumiarkowania można zaliczyć wszystkie rzeczy, które nas uzależniają, które stają się naszym Bogiem. My musimy, bo inaczej to się źle czujemy. A więc umieć sobie odmówić, zrezygnować z pewnych rzeczy, aby nie być zależnym, by się przygotować na trudne czasy. Nieczystość. Gdy się przyzwyczajimy do niewłaściwych myśli, niewłaściwych spojrzeń, do niewłaściwego podejścia do osób płci przeciwnej, do spraw związanych z naszym życiem intymnym, gdy się do tego przyzwyczajimy, to mamy potem ciągle kłopoty, ciągle, jak mówi Słowo Boże, oczy nasze są pełne cudzołóstwa. Tak ludzie żyją w tym świecie, oczy ich są pełne cudzołóstwa. Nawet nie wiemy, jak wiele rzeczy w tym świecie bazuje właśnie na pociągu płciowym, nawet muzykę. Nawet muzyka. I ta głośna, rytmiczna muzyka, którą się faszeruje naszą młodzież, właśnie ona sprawia u niektórych osób, nie tylko, że bolą ich bębenki, tych bolą, a tamtych bębenki nie bolą, ale przeżywają orgazm. A więc jakżeż wiele rzeczy jest uzależnionych od naszego popędu płciowego. I musimy panować również i nad naszą czystością wewnętrzną, nad naszymi pragnieniami. I w tej materii, bo nieczystość jest również grzechem. I gdy my temu się poddamy, wszystko inne sobie pozałatwiamy, ale tutaj sobie pielęgnujemy. Oczywiście są pewne rzeczy właściwe dla pewnego wieku. I nie można pewne rzeczy przeskoczyć, trzeba z nich wyrosnąć. Z nimi trzeba walczyć, ale wiedzieć, że one są do pewnego czasu. Dlatego radzę, jak ktoś już niech się ożeni, czy wyjdzie za mąż, prawda? I potem już w sposób właściwy postępuje. Też trzeba znać i okresy swego życia i wiedzieć, jakie są niebezpieczeństwa w tym zakresie w poszczególnym wieku naszego życia. I wtedy się zabezpieczyć przed nieczystością, która najpierw ogarnia nasze wnętrza, nasze myśli, i nasze emocje. To jest coś intymnego, ale o tym trzeba mówić, bo jest to bardzo powszechny grzech, który zna Bóg i On będzie sądził każdego z nas. Naszym obowiązkiem, moim obowiązkiem jest myśl o tym, co jest prawdziwe, czyste, chwalebne, miłe, co jest cnotliwe. Chwała Panu za to. I mam też tak postępować, później mówi apostoł Paweł, Filipian, 4 rozdział, 8-9 wiersz. Gniew. Jest to również grzech. To jeden z tych konarów gniew. Iluż to ludzi dzisiaj mamy nienerwowych. Niechaj nienerwowi poniosą rękę do góry. Janek, podnieś, bo tylko ty jesteś chyba tu jedyny w tym zborze. Wbrew pozorom nie. On też ma nerwy. Każdy z nas ma nerwy, czy nie tak? Ja się muszę wyładować. Ja muszę... I ten gniew różnie jest u ludzi się przejawia, u różnych osobników, ale ten gniew niszczy. Niszczy nas, w większym, mniejszym stopniu niszczy innych ludzi. Niszczy wokół nas. Gdy ja się muszę wyładować. Jest gniew jak słoma, jest również gniew taki jak smoła. Nie, inaczej. Jak słoma, która się zapali błyskawicznie, jak huragan może spalić, ale jest jak smoła. Czemu użyłem tego określenia? My taką specjalnie smołą rozrzedzoną i tam z olejem posmarujemy komuś próg. Jak będzie szedł, to się przyklei. I się zemścimy na nim. My mu tam weźmiemy i także sobie ubranie tak zapaćka, że potem będzie musiał je wyrzucić. My się mu zemścimy w swoim czasie. Poczekamy. To jest też gniew. Drugie słowo, orgę po grecku, właśnie oznacza ten rodzaj gniewu. Gniew, w którym się nosi urazy i potem się człowiek mści. I właśnie gniew też musi być niepielęgnowany w moim wnętrzu. Żadnej świątynki nie mogę mu budować w moim wnętrzu, ale muszę z nim walczyć. Muszę go nazwać gniewem, a nie nerwami i muszę z tym walczyć, a w Jezusie jest nowe narodzenie również i od gniewu. Lenistwo. Ileż to strat jest ładowanych przez lenistwo. Gdy ta zwana spychologia funkcjonuje w naszym społeczeństwie, gdy tak zwana potrzeba odpoczynku, ciągłego odpoczynku, nawet po pół godziny pracy jest u nas pielęgnowana. Gdy lenistwo, aby komuś powiedzieć tyle, ile potrzeba, nie tylko jedno zdanie, ale jeszcze dodać drugie zdanie, to nie w naszym urzędzie, ale tam na Basztowej. Z tym, że dzisiaj tam jest zamknięte. Ta pani tego już nie powie. I my tam zasuwamy, przychodzimy z ziarni na trzecie piętro. Dzisiaj jest zamknięte. Albo do 12 to już jest godzina druga. Tam nam nie powiedziano. To jest lenistwo. I właśnie gdy my nie wydamy walki lenistwu, to również serce nasze powoli stwardnieje. I z czasem nie będziemy się modlić, do zboru chodzić rzadko, Biblii nie czytać, nie będziemy świadczyć. I to nie z powodu jakiegoś grzechu wielkiego. Z powodu zwyczajnego lenistwa, w którym żeśmy się oswoili. Niektórzy ludzie są nieśmiali. Mówią, ja nie mogę, bo jestem nieśmiały. Jesteś leniwy, by pokonać swoją nieśmiałość. A więc nie ma ludzi nieśmiałych. Są leniwi, by zrobić coś, co ewentualnie przyniosłoby jakąś ujmę. To są jeszcze zarozumiali przy tym. Zazdrość. Ostatni z 7 konarów. Zazdrość. I to jest uczucie, gdy komuś zazdrościmy. On ma, a ja nie. On ma, a ja nie. Bo gdybyśmy powiedzieli, że on ma i skończyli, to byśmy nie zazdrościli. Zazdrość zawsze musi mieć punkt odniesienia. On ma, bo potrzebuje. On ma, bo jest operatywny i służy wielu ludziom. No to wtedy nie zazdrościmy, tylko się cieszymy, prawda? Ale gdy punktem odniesienia jestem ja sam, to pojawia się zazdrość. On ma, a ja nie. No a niby dlaczego ty masz mieć? No bo on ma. Jeżeli potrzebujesz, no to będziesz miał. Przecież masz Ojca w niebie, który daje wszystko tym, którzy potrzebują. Najpierw szukaj Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko, czego ci potrzeba, a On uzna, On ci da. I potem będziesz miał kłopoty, bo miałeś jeden talent i mogłeś nim łatwo obrócić. Masz teraz 2 talenty i już roboty jest 2 razy więcej. Potem masz 5 talentów, roboty jest jeszcze tyle razy, prawda? aż 5 jeszcze trzeba zdobyć, a to jest, a więc kto ma dużo, od tego też się i wiele wymaga. Kto ma, będzie mu jeszcze dane. A więc tamten ma, bo potrzebuje i Bóg chce, żeby on miał i jemu Bóg jeszcze da. A ty będziesz ciągle ściśnięty, czy ja będę ciągle ściśnięty i Panie, on ma, a ja nie. Panie, on ma, a ja też chcę mieć tyle samo, bo ja jestem też Polakiem czy członkiem zboru, bo ja też, bo co, bo też potrzebujesz? No pewnie, przydałoby się, bo bym, no co byś zrobił wtedy? Pojechał na ryby, byś tak? I właśnie, kochani, takie drobiazgi jak pycha, chciwość, obżarstwo, nieczystość, gniew, lenistwo, zazdrość, właśnie to są drobiazgi, to są potężne konary, które wyrastają z naszego pnia, naszej grzesznej, ludzkiej, adamowej natury. I one potem mają różne gałązki i owoce cierpkie rodzą. I stąd jest to oszustwo. Oszustwo grzechu, bo to jest coś z nas rdzeniem i rodem. Jest to coś, co my potrzebujemy i hołubimy, bo to nam sprawia przyjemność. Jest to oszustwo. Bóg mówi, obetnij te liście, obetnij te gałęzie, połam te konary. I gdy naród izraelski miał zdobyć Jerycho, Bóg wydał rozkaz. Mają się wszyscy obrzezać. To jest ciekawe. Nowy Testament, Kolosan, rozdział 2, mówi, że obrzezanie chrystusowe to jest zewleczenie starej, grzesznej natury. Jeżeli ktoś tego nie zna, ja już tego nie będę omawiał, bo już chcę kończyć, ale Kolosan 2 i wiersz 11 mówi, że właśnie jest to zewleczenie, wyzucie się z grzesznego ciała ziemskiego. Obrzezanie. A więc, jeżeli mamy zdobyć Jerycho, mamy być zwycięzcami, musimy się wyzuć, musimy się zewlec z tych starych rzeczy. I to jest trudne. To jest trudne, gdybyśmy z żywcem zdzierali z węża skórę. To by strasznie go bolało. Ale na wszystko przychodzi swój czas. Ta skóra sama schodzi, bez bólu. I ona potem nową skórę. Więc gdy my chcemy kogoś ze skóry obdzierać, przepraszam bardzo, to sprawiamy mu ból. I stąd nie ja mam ciebie rozdziewać, a ty mnie rozdziewać z mojej starej natury. Każdy sam siebie ma rozebrać, zdjąć starą naturę. I stąd każdy z nas ma się modlić. Panie, ja chcę być mądry. Nie chcę się poddawać oszustwu grzechu. Chcę, Panie, zdejmować tę starą naturę. Chcę się obrzezać. I przy obrzezaniu trzeba się poddać. Poddaję się, zewlekaj ze mnie moją starą naturę. I w ten sposób wszyscy, zachęcając się nawzajem, będziemy się przemieniać z chwały w Bożą chwałę. Chwała Panu za to. Tam też było powiedziane, mają się obrzezać i poświęćcie się, bo jutro Pan uczyni wielkie rzeczy, dziwne rzeczy. I my nie wiemy, co Bóg uczyni jutro. My wiemy, że żyjemy w czasie przebudzenia. Wiemy, że przebudzenie jest wśród nas. I wiemy, że ono się może odbyć bez nas. Chyba, że jak lud izraelski poddamy się Bożemu obrzezaniu. Gdy Boży nóż będzie operował, a my będziemy się temu poddawać z wdzięcznością. Z płaczem, z bólem, ale z wdzięcznością, bo ten nóż nas operuje ze niepotrzebnych rzeczy. Rzeczy przyrośniętych do nas. I część nas Bóg zabiera, jak to jest przy obrzezaniu. Część mnie. Ale na to miejsce Bóg wkłada coś. To jest z Niego. Chwała Panu za to. Poświęćcie się. Wtedy Bóg z nas uczyni naczynia dla swojej chwały. I użyje nas do tych wspaniałych rzeczy, które już być może jutro, być może w tym tygodniu, w następnym miesiącu czy miesiącach nadejdą i Bóg użyje ciebie i mnie. Jak zwykłych Izraelitów i kapłanów i Jozuego, ale i zwykłych Izraelitów Bóg użył. Gdy chodzili dookoła, nie kapłani chodzili tylko, a cały lud siedział w namiotach i się o nich modlił. Nie, wszyscy chodzili. Wszyscy zdobyli Jerycho, czy nie tak? Bożą metodą, Bożą drogą. I to jest również dla nas. A więc, kończąc, pamiętajmy, o czym mówił do nas autor tego listu. Napominajcie jeden drugich, każdego dnia, póki trwa to, co nazywa się dzisiaj. By nikt z nas nie miał złego serca niewierzącego, które by odpadało od Boga żywego. By ktoś nie popadł z nas w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. A więc chcielibyśmy zwrócić baczną uwagę na tego oszusta, na szatana, który chce wykorzystać nasze naturalne skłonności. I chcielibyśmy się poddać naszym i w sobie wypracować również, poddać się naszym nadnaturalnym skłonnościom. Naturalne nas ciągną do grzechu, nadnaturalne, Boże, ciągną nas do żywego Boga.